pożądany przez każde serce. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Dawniej wezwanie to brzmiało nieco inaczej. Serce Jezusa, pożądanie wzgórz wiekuistych. Jego źródeł należy szukać w błogosławieństwie, jakiego stary patriarcha Jakub udzielił swojemu ukochanemu synowi Józefowi. Przywołajmy je w wersji z Biblii Jakuba Wójka, będącej przekładem z Wulgaty, która w czasach kształtowania się litanii do serca Jezusowego stanowiła tekst obowiązujący w Kościele. Błogosławieństwa Ojca Twego wzmocnione są błogosławieństwy ojców Jego, ażby przyszło pożądanie pagórków wieczystych. Krótko i po naszemu mówiąc, Jakub życzy Józefowi, by udzielone mu błogosławieństwo trwało, aż spełni się to, czego pragną wieczne pagórki, góry. O co tu chodzi? By to zrozumieć, musimy wejść w buty człowieka biblijnego. O wiele bardziej niż my był on zależny od kaprysów natury, od tego, czy obrodzi pole, czy drzewa wydadzą owoce, czy zazielenią się pastwiska, na których będzie mógł wypasać swe stada, czy nie wyschną pustynne potoki w okolicy, którą akurat przemierzał. Na tle całej tej zmienności, choć nie miał on nawet ułamka wiedzy z zakresu geologii, jaką my dzisiaj dysponujemy, góry jawiły się jako coś niezmiennego. Stąd już niedaleko do uznania ich za wieczne, co w języku biblijnym niekoniecznie zresztą musiało oznaczać przekonanie, że istnieją one od zawsze i na zawsze, ale mogło być po prostu tak bardzo lubianą w kulturach semickich hiperbolą. Tak czy owak, w oczach człowieka biblijnego góry to było coś poważnego, wszak i na nas ich majestat robi potężne wrażenie. Wszystko wokół mogło zdawać się zmienne, kapryśne, ale nie góry. Jeśli więc uznać, że te góry za czymś tęsknią, czegoś pragną, to jest to z pewnością pragnienie niewzruszone, uparte, nieodmienne. Niewątpliwie owe majestatyczne góry nie pragną też byle czego. Nic dziwnego, że już tradycja rabinacka skojarzyła tę wzmiankę o pragnieniu gór z oczekiwaniem na samego Mesjasza. Bo kogo innego mogłyby wyglądać z utęsknieniem i pożądaniem majestatyczne szczyty i urwiska? Podsumowując, ludzie przypisali górom kojarzącym się z niezmiennością swoje najważniejsze pragnienia. Jakby chcieli zabezpieczyć czy też ugruntować stałość tych pragnień. By oszczędzić modlącym się litanią konieczności odtwarzania tego fragmentu biblijnego imaginarium, z czasem zmieniono brzmienie interesującego nas wezwania na znaną nam dzisiaj wersję Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Nadal mówi ono jednak o tym samym, a mianowicie o najgłębszych pragnieniach ludzkiego serca, o pragnieniu, którego język biblijny nie waha się nazwać pożądaniem. Słowo to z jednej strony podkreśla, że ostatecznie chodzi o pragnienie, którego przedmiotem jest osoba, a nie jakakolwiek rzecz czy stan. Z drugiej zaś sugeruje nie tylko intensywność owego pragnienia, ale także i to, że ogarnia ono całego człowieka. Jest nie tylko pragnieniem intelektu, ale także emocjonalności, a nawet ciała. Dotyczy wszystkich wymiarów człowieczej egzystencji. Jego upragnione spełnienie przyniesie satysfakcję na każdym z nich. Słowa litanii, podejmując tradycję interpretacyjną ludu pierwszego przymierza, sugerują nam, że ostatecznym spełnieniem owych pragnień, przenikających całą naszą naturę, jest Bóg wcielony i objawiony w Jezusie Chrystusie. Czego pragnie ostatecznie człowiek? Za czym tęskni? Czego pożąda? Kiedy szuka, dąży, stara się, walczy i spala w poszukiwaniach, dążeniach, wysiłkach i zmaganiach. Jezusa Chrystusa. Niczego i nikogo innego. W swoich słynnych wyznaniach, będących uczciwym do bólu zapisem własnych poszukiwań, błądzeń i zmagań, święty Augustyn pisze: Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. Czy to coś może zmienić w naszym patrzeniu na samych siebie i ludzi wokół nas? Na nasze pragnienia, tęsknoty, potrzeby? Na mniej i bardziej szczęśliwe działania, jakie podejmujemy w celu ich zaspokojenia? Czy może nam to pomóc lepiej zrozumieć siebie samych i siebie nawzajem? Popatrzeć na siebie ze zrozumieniem, a nieraz może i współczuciem, zamiast irytacji i pogardy? Czy może nam to pomóc uniknąć choć kilku błędów, bolesnych pomyłek, niepotrzebnej szarpaniny, krzywdy? Nie chodzi o jakąś utopijną drogę na skróty. W mocy pozostają słowa świętego Jakuba. Jeśli brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie dosyta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale potrzebujemy pamiętać i o tym, co pisał papież Benedykt XVI w orędziu na Światowy Dzień Młodzieży w 2013 roku. Pierwszym aktem miłości, jaki możecie uczynić dla bliźniego, jest dzielenie się źródłem naszej nadziei. Ten, kto nie daje Boga, daje zbyt mało.